Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek spotka się jutro z migrantami i uchodźcami. Watykańska Komisja w sprawie objawień w Medjugorje zakończyła pracę. Papież został zaproszony do odwiedzenia Światowej Wystawy Expo. 18 stycznia zapraszam na wieczorne aktualności. Przypadający jutro Światowy Dzień Migranta, papież odwiedzi rzymską parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie to trzecia parafia wizytowana przez Franciszka.
Wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ ta leżąca w centrum miasta placówka jest na swój sposób misją peryferyjną, na co dzień aktywnie niosąc pomoc migrantom i uchodźcom. Pracujący w parafii księża salezjanie starają się im pomóc w lepszej integracji, organizując m.in. kursy języka, porady prawne i pomagając w znalezieniu pracy.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej potwierdził, że Watykańska Komisja w sprawie Medjugorje zakończyła działalność. Została ona powołana w 2010 roku przez Benedykta XVI przy Kongregacji Nauki Wiary dla przebadania sprawy domniemanych objawień maryjnych, wokół których wyrosło w tej bośniackiej miejscowości centrum życia religijnego przyciągające rzesze pielgrzymów. Komisja, której przewodniczył kardynał Camillo Ruini, zebrała się po raz ostatni wczoraj. Wyniki jej prac zostaną przedłożone kompetentnym instancjom wspomnianej kongregacji. Papież został zaproszony do odwiedzenia Mediolanu w związku z organizowaną w tym mieście wystawą światową Expo 2015. Odbędzie się ona pod hasłem Wyżywić planetę, energia dla życia. Franciszek wyraził duże zainteresowanie tą inicjatywą, na której będzie obecny także Watykan, powiedział arcybiskup Mediolanu kardynał Angelo Scola, którego Ojciec Święty przyjął wczoraj wraz z organizatorami Expo na specjalnej audiencji.
Przedstawiliśmy projekt Stolicy Apostolskiej i Włoskiego Episkopatu związany z tematem wyżywienia i walki z głodem na świecie, który zostanie zaprezentowany na Expo. Wskazaliśmy też, że ta wystawa da pracy wielu ludziom bezrobotnym, co spotkało się z aplauzem Ojca Świętego, tak samo zresztą jak fakt, iż w Expo aktywnie zaangażowanych jest wiele kobiet. Mówiliśmy o tematach, jakie zostaną podjęte w Mediolanie. Dotyczą one nie tylko walki z głodem, ale także szerszej współpracy, szczególnie między państwami rozwiniętymi i biednymi w tworzeniu inicjatyw na rzecz rozwoju. Przykładem tego jest chociażby tworzenie fabryk w krajach afrykańskich. Expo będzie ważnym wydarzeniem, ponieważ zaprezentuje się tam 141 krajów świata. Spodziewamy się, że wystawę odwiedzi ponad 25 milionów ludzi.
Światowe media obiegła depesza Associated Press o suspendowaniu w ciągu 2 lat przez Benedykta XVI 400 księży za molestowanie dzieci. Sensacyjna informacja ukazująca skalę nadużyć w Kościele przywołuje statystyki z lat 2011-2012, do których dotarła agencja. Doniesienie miało być komentarzem do niedawnego przesłuchania delegacji Stolicy Apostolskiej przed ONZ-owskim Komitetem Praw Dziecka w Genewie.
Jak wyjaśnił watykański rzecznik, informacja oparta została na błędnym odczytaniu danych zawartych w publikacji dotyczącej działalności Stolicy Apostolskiej za rok 2012. W szczególności chodzi o działania Biura Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary, które zajmuje się m.in. doniesieniami o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych wobec nieletnich. Watykańska publikacja wymieniała m.in. 418 spraw, które zostały otwarte w kwestii oskarżeń o pedofilię. Warto dodać, że wchodziły wówczas w życie nowe przepisy ułatwiające wszczynanie kościelnych postępowań dyscyplinarnych w takich przypadkach. Nie oznacza to jednak, jak stwierdził ksiądz Lombardi, że liczba dochodzeń jest tożsama z liczbą księży zawieszonych czy wydalonych ze stanu kapłańskiego. Ponadto znaczna część podjętych wówczas spraw dotyczyła lat poprzednich. Pouczające jest tu spojrzenie na szczegóły przytoczonych statystyk z 2 lat. O ile w roku 2011 liczba kazusów oscylowała wokół 300, to w rok później było ich niewiele ponad 100.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Migranci i uchodźcy ku lepszemu światu to hasło Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który po raz setny będzie obchodzony 19 stycznia 2014 roku. Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, że z chrześcijańskiego punktu widzenia migracja ma dwa aspekty. Z jednej strony wiąże się z solidarnością i gościnnością, gestami braterstwa, natomiast z drugiej z odrzuceniem, dyskryminacją i bólem, a nawet ze śmiercią. Stąd konieczność naszej modlitwy w intencji migrantów i uchodźców. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na ten temat z ojcem Janem Wróblewskim, werbistą. Audycję przygotowało Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest ojciec Jan Wróblewski, werbista, prezes Fundacji Ośrodek Migranta. Witam.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Setny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Szerzej raczej chyba niezbyt znany ten dzień, prawda?
Gdy chodzi o rzeczywistość polską, to pewnie nie bardzo. Ale już to, że to jest setny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele Katolickim, świadczy o tym, że tradycja tego dnia i wspominania tych osób, które określamy jako migranci i uchodźcy, w trosce Kościoła jest od dawna.
Ojciec jest werbistą. Do tej pory jakoś w naszej świadomości werbiści tkwili jako nasi ambasadorzy polscy, którzy byli wysyłani za granicę. Dziś ojciec sam osobiście jest zaangażowany w przyjmowanie tu na miejscu obcokrajowców.
Zgadza się. Nasze zgromadzenie powstało jako wspólnota zakonno-misyjna, która miała przede wszystkim ewangelizować wśród tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii albo słyszeli w sposób niewystarczający. Ale po Soborze Watykańskim II, gdy chodzi o spojrzenie na rzeczywistość misji Ad Gentes, niewiele się zmieniło. Dalej jesteśmy świadomi, że do tak zwanych ludów czy do narodów trzeba jechać i trzeba mieć tę świadomość, że tam trzeba ewangelizować. Natomiast kapituły ostatnie sprawiły, że spróbowaliśmy popatrzeć na nasze posłanie misyjne również nie tylko w kontekście geograficznym, ale w kontekście tak zwanych sytuacji misyjnych, które rodzą się nie tylko w tych takich krajach, które my sobie kojarzymy jako kraje misyjne, ale również tu w starej Europie zauważamy, że tych miejsc misyjnych jest coraz więcej. I 15. kapituła generalna postanowiła, że adresatami naszego ewangelizowania staną się ludzie marginalizowani i w nich zawarci są imigranci i uchodźcy, i dlatego ta posługa jest taką posługą, i jak, ponieważ Polska robi się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla, w cudzysłowie atrakcyjnym dla migrantów i uchodźców, dlatego ta posługa została dostrzeżona przez nasze zgromadzenie.
Użył ojciec tego słowa klucza w tym wszystkim, ewangelizacji, no bo wiadomo, że nie chodzi tylko o to, żeby tam dać migrantom troszeczkę jedzenia czy dach nad głową tylko i wyłącznie, ale coś więcej. Hasłem, jeżeli dobrze przeczytałem tę ulotkę na setny Światowy Dzień Migranta, jest ku lepszemu światu. Co się ma za tym kryć? Bo wydaje mi się, że Polacy jadący na tak zwany zmywak w Londynie też jadą ku lepszemu światu, ale co z drugiej strony osoby chcące się zająć, duchowne, rozumieją pod tym pojęciem lepszy świat?
Nie odkładałbym tej kwestii związanej z promocją humana, więc tym wszystkim co dotyczy poprawienia kondycji ludzkiej, a zwłaszcza, jak pan wie, to co powinno być w tej chwili bardzo mocno również ze strony Kościoła oddziaływania, mianowicie to jest inwestowanie w kapitał ludzki, a więc przede wszystkim w myśl Soboru Watykańskiego II, konstytucji Gaudium et Spes, przede wszystkim godność osoby ludzkiej, która powinna być podkreślana i powinna być zawsze szanowana. Ona jest rzeczą fundamentalną i w ewangelizacji odgrywa, powiedziałbym, istotną rolę, dostrzeżenie tego i podtrzymywanie tego. I ku lepszej przyszłości, ku lepszemu światu, to znaczy przede wszystkim ku temu, żeby pamiętać, że to odejście z środowiska rodzinnego, środowiska swojego kraju, ono zawsze jest jakimś dramatem, ale nie może być tak, żeby nie było to pozbawione nadziei, że w miejsca, w które ci ludzie przyjdą, że jest szansa na poprawienie i swego bytu, i jeszcze bardziej dowartościowania godności osoby ludzkiej. Myślę, że posługa nasza chrześcijańska musi w tym kierunku pójść.
Też na tym plakacie czy ulotce zauważyłem, jest taki napis: oni nie są pionkami na szachownicy świata. To jest cytat bodajże tak z papieża Franciszka.
Cytat z orędzia Ojca Świętego na setny Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta w Kościele Katolickim. Oni nie są pionkami na szachownicy ludzkości.
No właśnie, księże, ja czytając to właśnie akurat zdanie, tak sobie pomyślałem, czy w związku z tym, aby te działania nie są, oczywiście nie ze złej woli, ale troszeczkę spóźnione, bo jeżeli nie są pionkami na szachownicy, to może lepiej byłoby ich nie przestawiać.
Myślę, że dotknął pan dość istotnego problemu, mianowicie musimy pamiętać, to są są migranci, uchodźcy w większości. To są ludzie prości, ludzie biedni, ludzie, którzy czasami w miejscach, w których mieszkają, naprawdę mają utrudzoną codzienność swojego życia i chcieliby poprawić ją, migrując do innego miejsca. Często to są ofiary polityki i to ojciec święty Franciszek na Lampedusie w czasie wizyty wyraźnie podkreślił, że oni stali się również ofiarami tak zwanej globalizacji obojętności. Politycy ustalają pewne reguły, pewne zasady, nie licząc się często z tymi, którzy są najbiedniejsi. Ci ludzie są ofiarami często polityki, która jest albo uwikłana w jakieś, powiedziałbym, nieczyste interesy, albo wręcz takie interesy, które mają tylko na względzie ekonomię, natomiast zupełnie z pominięciem godności osoby ludzkiej.
A patrząc właśnie, chociażby Lampedusa tutaj jest dobrym przykładem, ale też i nasza Europa Zachodnia cała. Jak ojciec to widzi? Czy Europa w ogóle jest gotowa na przyjęcie tych migrantów? Bo jeżeli mówimy tutaj o ewangelizacji, to na razie widzimy, że Francja staje się bardziej muzułmańska i z tej ewangelizacji niewiele tam wychodzi. Niemcy podobnie. Czy my jesteśmy na starym kontynencie chrześcijańskim gotowi na to, żeby rzeczywiście coś z tej ewangelizacji było?
Ale to chyba jest nasz problem, problem Europejczyków. Czy my chcemy być chrześcijanami dalej? Czy myśmy po prostu, jak mówił papież Benedykt XVI, spuścili żaluzję i odwróciliśmy się plecami do Chrystusa? Ci ludzie przychodzą często żyjąc takimi wartościami, które my jako Europejczycy powinniśmy i chrześcijanie, przede wszystkim chrześcijanie, również szanować. Szacunek do rodziny, szacunek do małżeństwa, szacunek do starszego człowieka, szacunek do życia. Myślę, że chrześcijanie powinni się uderzyć w Europie w pierś i zapytać, czy, jak mówił Jan Paweł II w tym wielkim rachunku sumienia przed Tertio Millenio Adveniente, kiedy powiedział, czy to czasami z powodu naszej niewiary albo naszej obojętności nie zatraciliśmy tego, co nazywa się obliczem chrześcijańskim, a ta szara przestrzeń po prostu zostaje wypełniona przez tych, którzy jakieś wartości niosą.
Czytałem, że jeszcze 2 miliardy ludzi na świecie w ogóle nie słyszało o Jezusie, ale patrząc teraz na nasz kontynent chrześcijański, można by zapytać, a ile ludzi słyszało nieprawdę o Jezusie?
No właśnie.
I teraz jest pytanie, na ile nasza Europa po tej migracji może się zmienić? I tutaj zapytam wprost, ojciec nie widzi w tym problemu, że Europa może stać się muzułmańska?
Jeżeli my, chrześcijanie, wyrzekniemy się Jezusa, to niebezpieczeństwo będzie nam na pewno groziło. Natomiast gdy chodzi o kontynent europejski, to on musi przede wszystkim pamiętać o tym, że przez to odwrócenie się od chrześcijaństwa sam wskazuje się na takie niebezpieczeństwo.
To rzeczywiście, to jest zaniedbanie na pewno jest po naszej stronie, że dajemy złe świadectwo, że nie żyjemy Ewangelią, jak mówił ojciec Baszabora na stadionie w ubiegłym roku, gdzie jest twoja Biblia i stadion milczał w większości. Także to pewnie jest duży problem. Natomiast też ciekawym zjawiskiem, ksiądz ma to na co dzień w swojej pracy, czy te ruchy migracyjne, czy to spotkanie właśnie ludzi różnych kultur z chrześcijanami, czy to wpływa pozytywnie, czy negatywnie? Mamy teraz tydzień modlitw o jedność chrześcijan, mamy ekumeniczne akcje. Czy to wpływa pozytywnie, czy raczej negatywnie na relacje między religiami, między kulturami?
Gdy chodzi o dialog międzyreligijny, to uważam, że on musi być bez przerwy podejmowany, bo nie ma nic gorszego jak odwracanie się do siebie plecami, czy sugerowanie, że jesteśmy dla siebie wrogami. To zwrócenie do siebie nawzajem, ono jest zawsze przede wszystkim odkrywaniem człowieka. Chrześcijaństwo nie ma innej drogi. Drogą Kościoła jest człowiek i my musimy pamiętać, że to odkrywanie siebie nawzajem jest dla nas szansą na to, że my możemy się również czegoś uczyć. Myśmy kiedyś jako werbiści nakręcili film w Afryce, w jednym z krajów misyjnych i zatytułowaliśmy go, to był film o misjonarzach, lekarze afrykańskich dusz. Afrykańczycy, gdy zobaczyli ten film, zapytali, jak to jest chory. Także myślę, że my musimy pamiętać o tym, że ta odwaga zbliżania się do siebie, ona jest zawsze odwagą taką, że szukamy siebie w tym, co jest najlepsze w człowieku i to jest na pewno istota wcielenia i my jako chrześcijanie nie mamy innej drogi. Jeżeli będziemy tylko tutaj ciągle patrzyli na to pod kątem takich zagrożeń i niebezpieczeństw, to myślę, że to jest, nie jest właściwa droga. Drogą właściwą jest to, żeby były właściwe normy, żeby były właściwe prawa, żeby państwo dbało o to, żeby zabezpieczyć właściwe prawa dla wszystkich ludzi. I te normy trzeba ustalać i trzeba je lobować. Natomiast kiedy nie podejmujemy takich norm, to myślę, że to jest rzecz zawsze zagrażająca. Dlatego na przykład trzeba pochylić czoła przed ostatnią ustawą abolicyjną, która została w Polsce wprowadzona. Ona sprawiła, że bardzo wielu uchodźców się pojawiło, się ujawniło, żeby nie było tego fenomenu francuskiego, gdzie nikt nie ma kontroli nad tym, ilu nas jest. Gdzie ci ludzie są. Więc myślę, że podejmowanie wszystkich tych wysiłków służy ku temu, że naprawdę możemy stać się o wiele bardziej wspólnotą, która przede wszystkim odkrywa szacunek do człowieka. To jest istotna rzecz.
A gdzie ten moment, ojcze, tej takiej już powiedzmy bezpośredniej ewangelizacji, bo szacunek, okej, o tym mówi wiele środowisk. Tolerancja, szacunek, wszystkie religie są równe, no ale chociażby w ostatnim tygodniku idziemy, ojciec Jacek Sali pisze, że no jednak jest ta granica, w której my, chrześcijanie, musimy powiedzieć, że nie, nasz osobowy Bóg, Jezus, to jest coś więcej. I teraz, jeżeli prowadzimy tą ewangelizację, gdzie jest ten moment taki, kiedy mówimy, że tu jest właśnie ta granica? No mamy pod Warszawą wiele środowisk różnych, głównie Chińczycy, Wietnamczycy. Nie widać, żeby tam powstają hale handlowe, ale nie powstają kościoły czy kaplice.
Nie, są kaplice. W ulicy Kosowskiej mamy swoją kaplicę, gdzie prowadzimy duszpasterstwo dla Wietnamczyków i co sobota jest tam wieczorna msza święta, która jest mszą świętą niedzielną. Na Marywilskiej mamy drugą kaplicę, to po tej stronie Warszawy, gdzie również prowadzimy duszpasterstwo Wietnamczyków. Mamy w naszej wspólnocie werbistów prawdziwych Wietnamczyków, którzy potrafią i ewangelizować, i ewangelizują, i katechizują. W czasie wielkich świąt chrześcijańskich organizujemy liturgię, na której przychodzą wyznawcy różnych religii. My w tej chwili przygotowujemy też w naszym ośrodku migranta w różnych językach ulotki. Na przykład teraz w okazji Bożego Narodzenia przygotowaliśmy takie najbardziej proste informacje, czym są święta Bożego Narodzenia, czego dotyczy ich istota. Ludzie przychodzą na przykład w kwestiach meldunkowych i w czasie czytają, więc pytają, aha, więc myślę, że ta ewangelizacja robi się w taki sposób prosty. Ona jest taką ewangelizacją od dołu. My po prostu musimy pamiętać o tym, że każda okazja jest szansą, żeby coś powiedzieć o Chrystusie.
To trzeba więcej o tym mówić, bo o tym nie słychać. O handlu słychać, o kaplicach
tak,
słychać.
Tak.
Ale może nie za głośno, bo wam zamkną. No, nie żartuję, oczywiście. Takie mamy czasy. Ojcze, to może jeszcze na koniec. Jakie my, zwykli prości katolicy, nakazy ewangeliczne powinniśmy mieć z tyłu głowy, słysząc migranci, czy Dzień Migranta, Uchodźcy, żeby nie przejść obojętnie, żeby to właśnie w taki sposób, jak ojciec powiedział, prosty, zwyczajny, codzienny, wprowadzić w życie i w to nasze takie chrześcijańskie życie, żeby to była też ewangelizacja.
No, ja myślę, że to jest zapisane na kartach Ewangelii. Po pierwsze, no, trzeba się przejąć samym Jezusem i tym, co w prologu jest zapisane, żebyśmy Chrystusa przyjmowali, żebyśmy Go chcieli, żebyśmy chcieli w Niego wierzyć i rozumieli, że On jest naszym całym życiem i tym, który nadaje sens naszemu życiu i On nas też posyła. W związku z tym, żeby się nam nie powtórzyło, że przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. A druga rzecz to jest to, co Chrystus sam wyznaczył w tym pięknym opisie u Mateusza w 25 rozdziale, kiedy opisywał rzeczywistość sądu. To była przede wszystkim rzeczywistość, która pokazywała, że Jezus wyznaczył tam jako wyznacznik człowieka. Nie pytał o Trójcę Świętą, tylko pytał, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, byłem przybyszem i przyjęliście mnie. Więc myślę, że powinniśmy się przejąć tym, że przede wszystkim od wcielenia to jest jedna zasada. Człowiek jest szansą na to, żebyśmy spotkali Boga i żebyśmy tego Boga wspólnie odkryli.
Rzeczywiście podczas Bożego Narodzenia mieliśmy okazję do refleksji, w jakich zaskakujących miejscach potrafi się pojawić sam Bóg. Także to rzeczywiście jest dobra podpowiedź. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Naszym gościem był dziś ojciec Jan Wróblewski, werbista, prezes Fundacji Ośrodek Migranta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.